Z nami jest już nasz gość, pan poseł Michał Gramatyka, ale także wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Zdziwiła pana rezygnacja pana profesora Sławomira Cęckiewicza ze stanowiska szefa BBN-u?
Nie zdziwiła mnie. Myślę, że już dawno powinien podjąć taką decyzję. W momencie, kiedy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma przyznanych dostępów do informacji niejawnych, no to nie jest możliwa jego praca na tym stanowisku.
Ale sąd orzekł, że jednak no, zasadność tego, że może mieć on to poświadczenie i odrzucił
wszystkie... No jak to wśród prawników, na dwoje babka wróżyła. Są tacy prawnicy, którzy mówią, że ten wyrok sądu kasuje poprzednie decyzje podjęte wobec pana profesora Cęckiewicza, a są tacy, którzy mówią, że te aktualne poświadczenia powinny mu zostać wydane, a nie zostały wydane. Tak czy siak, jakbyśmy na tę sprawę nie patrzyli, Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, a szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powinien takie dostępy mieć, bo inaczej nie jest w stanie pracować. Więc w tym kontekście jego decyzję postrzegam jako odpowiedzialną i myślę, że to dobra decyzja była.
To dobra decyzja była. Przyszłość pana profesora, myśli pan, że będzie dalej w polityce, że będzie dalej się angażował politycznie?
No już to zadeklarował. Zdaje się, że dołączył do drużyny pana posła Czarnka w jego beznadziejnej walce o fotel premiera Rzeczypospolitej. Znaczy oby beznadziejnej, daj Boże i zachowaj nas, święty Judo Tadeuszu, przed takimi premierami.
Stał się zadeklarowanym maślarzem?
Ja tam ich nie rozróżniam, czy maślarze, czy...
O, rozróżnia pan na pewno, panie pośle.
Wiem, że Cieszyński zdaje się jest harcerzem, tak? Bo to tak... Bo...
Drużyna no, pana Morawieckiego tak jest określana, pana okay, ministra,
dobrze,
pana
dobrze.
Premiera.
Do harcerzy zawsze miałem słabość, bo harcerze słuchają szant, więc to...
A pan był w harcerstwie?
Byłem blisko, współpracowałem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej przez wiele lat, ale dość często koncertujemy dla harcerzy i to zawsze są...
A Donald Tusk był harcerzem?
Oj, nie mam pojęcia, nie wiem, nie jestem jakimś biografem jego dziejów.
No ale w Koalicji Obywatelskiej pan był, panie pośle.
W Koalicji Obywatelskiej nie byłem, ale byłem w Platformie Obywatelskiej, tak, to byłem rzeczywiście.
No, w każdym razie w tym tworze. No więc jak pan patrzy teraz na słowa Donalda Tuska, który de facto stawia ultimatum Polsce 2050? Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Oczywiście chodzi o ewentualne odwołanie pani minister Pauliny Henik-Kloski.
No ja uważam, że te słowa są niepotrzebne. Każdy z nas wie, co się stanie w momencie, kiedy wyjdziemy z koalicji, ale też każdy z nas wie, że nie chcemy wychodzić z koalicji, bo to nie jest w tym rzecz. Polska 2050 jest stałym elementem tej koalicji 15 października, jednym z najbardziej chyba sprawdzonych i najbardziej wypróbowanych w bojach. Zawsze głosujemy tak, jak głosuje rząd. Zawsze wspieramy ministrów rządu. Jesteśmy też
to
dość kreatywni.
To po co Donald Tusk tak mówi, panie ministrze?
Nie wiem, może ma słabość do przemocowego języka, może uznał, że wiedziony doniesieniami medialnymi, no media rozpętują gorączkę nad głosowaniem.
No ale to było
odwołania.
Jednak, panie pośle, zaraz po spotkaniu z panią Pełczyńską Nałęcz. To był jasny sygnał, że takie mocne grożenie palcem, albo jesteście z nami, zresztą to powiedział, albo się pożegnamy. I co wtedy, jeżeli niektórzy z posłów, a mówią o tym wyraźnie posłowie Polski 2050, że będą głosowali za odwołaniem pani Henik-Kloski. Co się wtedy stanie?
Ja znam jeden taki głos.
Pan Romowicz, tak?
Bartosz Romowicz. Wydaje mi się, że on ma pełne prawo do tego, żeby tak mówić. Ja na pewno zagłosuję za tym, żeby...
Ma prawo? Dlaczego?
No ma tam jakieś swoje zaszłości związane ze swoim okręgiem wyborczym, tam dość mocno utrudniają mu życie w tym okręgu wyborczym, ale to myślę, że lepiej z nim porozmawiać na ten temat.
A ten scenariusz, że jeżeli słyszymy, że jeżeli będzie taki scenariusz, że się pożegnacie, to będzie ten wniosek o odwołanie marszałka Włodzimierza Czarzastego i w zamian Szymon Hołownia na to miejsce? No bo o takich scenariuszach też słyszymy.
To w ogóle nie mam zielonego pojęcia. To musiał jakiś, radykalnie oderwany od rzeczywistości dziennikarz wymyśleć taki scenariusz, bo to naprawdę to nawet Remigiusz Mróz by takiego scenariusza nie naszkicował.
Czyli Włodzimierz Czarzasty może spać spokojnie.
No, o tyle, o ile, to znaczy w momencie, gdyby pan premier zdecydował się na zmianę koalicjanta albo na pozbycie się któregoś z koalicjantów, no to uruchomi to z pewnością jakiś ciąg zdarzeń tektonicznych.
Donald Tusk musi być konsekwentny. Kilkoro posłów 2050 głosuje za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski i dochodzi do tego odwołania. Wotum nieufności jest zasadne. I co wtedy? Wyrzuca was z koalicji?
Wydaje mi się, że taki scenariusz dzisiaj jest w rękach, ale nie Polski 2050, tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo ja jestem przekonany, wbrew doniesieniom medialnym i wbrew całej tej gorączce, że to z Polskim Stronnictwem Ludowym pani minister Hennig-Kloska ma naprawdę problem i tam jest naprawdę dość powszechna niechęć do niej.
Mówi pan między innymi o Banku Ochrony Środowiska i o tym, co się dzieje właśnie w kontekście pana Bartosza Kublika, który został odwołany nagle, natychmiastowo?
No to skasowanie pana prezesa Kublika, niejasności wobec czystego powietrza, to wszystko są doniesienia medialne, ale powielane przez posłanki, przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc jeżeli dopatrywałbym się jakichkolwiek zagrożeń, to bardziej tam niż w działaniach Polski.
Ale rozumiem, że pan, bo wcześniej pan powiedział, ja trochę przerwałam, że pan uznaje, że Paulina Hennig-Kloska jest dobrym ministrem.
Nie, ja jestem ministrem, to jest mój rząd. Ja jestem w tym rządzie. No, ja nie wyobrażam sobie głosowania przeciwko ministrowi.
Dlaczego?
Mojego rządu.
Honorowe odejście jakiegoś ministra, który się nie wywiązuje.
Pani redaktor, to przecież byłoby działanie przeciwko koalicji. Ja wiem, że wy byście chcieli, żeby ta koalicja upadła, bo macie taki, a nie inny profil polityczny. Ale ja tego nie chcę. Uważam, że ten rząd dobrze rządzi.
To pana insynuacje. My pytamy, my zadajemy pytania. Ja mam na przykład, panie pośle, to już rozmawiajmy o faktach. Osoba, która wie o nieprawidłowościach w swoim resorcie, która de facto doprowadza do tego, że prawo ma zacząć działać wstecz. Uważa pan, że naprawdę powinna być na swoim stanowisku?
A o kim teraz mowa?
No, pani Hennig-Klosce cały czas.
No to jak macie takie informacje, to powinniście je nagłaśniać.
Ale przecież to jest nagłośnione. Między innymi informowała o tym pani Dorota Zawadzka-Stępniak, pismo z 28 marca 2024 roku, o licznych nieprawidłowościach, nadużyciach finansowych przy realizacji programu Czyste Powietrze. Tak, program został wstrzymany, bo było aż tyle tych nieprawidłowości. I pani minister nie zaradziła tej sytuacji. Nie poradziła sobie.
To zdaje się najwięcej nabroiła poprzednia władza i trzeba to teraz sprzątać dość mocno. Ale z zupełnej ciekawości, bo nie znam tego pisma, zadzwonię do naszego wiceministra w tym resorcie, do Krzysztofa Bolesty i spytam się go, co on na to.
Bo on odpisuje właśnie na to pismo. Ja widzę, to pismo mam przed sobą.
No więc porozmawiam z nim, akurat tego pisma nie znam. Natomiast ja uważam,
to proszę się zapoznać, no bo przecież te nieprawidłowości są bardzo duże. Beneficjenci, ludzie często najbiedniejsi, bo do nich był skierowany ten program, muszą zwracać teraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Są przypadki upadku na zdrowia. Nie mówię też o gorszych, najgorszych rozwiązaniach w takiej sytuacji, bo one też się pojawiają, panie pośle.
No więc, tak jak mówię, nie znam tej sprawy, więc trudno mi rozmawiać.
Natomiast panie pośle, znam, naprawdę, przecież o tym się trąbi od 2 lat przynajmniej, o tym programie.
Tak to niestety media się poformatowały, że działają dość silosowo. Ja jestem akurat w innej bańce. Zdarza mi się oczywiście włączać Radio Wnet albo oglądać Telewizję Republika, szczególnie jak tam mam pójść i bronić prawdy, ale nie robię tego zbyt często. Natomiast byłem z Hennig-Kloską u pana prezydenta Nawrockiego, walczyliśmy o Park Narodowy Dolnej Odry. Jedna z najważniejszych dla ochrony środowiska ustaw, którą podjął Sejm w tej kadencji. Byliśmy tam ramię w ramię i ramię w ramię walczyliśmy i nie wyobrażam sobie sytuacji, że miałbym głosować przeciwko ministrowi własnego rządu. To tak jakby pani teraz na antenie zaczęła krytykować kogo tam? Redaktora naczelnego Radia Wnet.
No przecież spieramy się na antenie. Różni redaktorzy u nas się spierają, właśnie. Mają różne spojrzenie na temat i polskiej polityki, i zagranicznej, na temat Ukrainy też mamy różne spojrzenia, więc to jest dopuszczalne, panie pośle. Mnie najbardziej interesuje to, i zresztą o tym naprawdę pisze wielu ekspertów, że beneficjenci zostali bardzo poszkodowani. Się nic nie udało z tym zrobić. Przecież ten program i pani minister zna dokładnie te zapisy regulaminu i się nic nie zmieniło. No, mają...
My ją zaprosiliśmy na posiedzenie klubu.
No właśnie, klub i co? Polski, przyjdzie?
Tak, klub, nie wiem, posiedzenie jest w poniedziałek. To musi podjąć decyzję.
Nie przyjdzie Polski, i co wtedy?
Poczekajmy do poniedziałku, nie uprzedzajmy faktów. Wydaje mi się, że naturalnym sposobem rozstrzygania konfliktów jest rozmowa. Rozmowa o tym, co nas dzieli i co nas może połączyć. Stąd skierowaliśmy zaproszenie. Wiemy, że PSL też skierował zaproszenie do pani minister. Te kluby są chyba w poniedziałek, we wtorek. Pani minister będzie miała szansę pojawić się, porozmawiać z nami, wyjaśnić te sprawy. Myślę, że to jest coś absolutnie normalnego. Jeżeli w dowolnym środowisku powstają konflikty, to najlepszym sposobem rozwiązywania tych konfliktów jest po prostu rozmowa.
I o co pan będzie pytał panią Paulinę?
Ja nie muszę pytać, bo ja wiem, jak będę głosował. Ja jestem przekonany do tego, żeby ona pozostała na stanowisku i już to mówię to od samego początku tej dyskusji.
Czyli
ja
nie przekonują pana argumenty, że przez ponad 2,5 roku nie zrobiła porządku z tym programem Czyste Powietrze i budżet państwa stracił cirka przynajmniej 5-6 miliardów złotych?
Myślę, że miała bardzo, bardzo dużo do sprzątania w programie Czyste Powietrze. Po
no ale 3 lata, panie ministrze.
Tak, to jest więcej niż 3 lata.
Ale 3 lata jest... sprzątania. Mówię o tym, że 3 lata pani minister może to sprzątać.
No, jak pani zapewne wie, a ja na pewno wiem, bo ja do czasu sprzątam różne rzeczy, to żeby dobrze posprzątać, to się trzeba czasem mocno nagimnastykować.
Tak, czasami tak oczywiście jest. To więc dzisiaj pewnie okaże się, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo Rada Nadzorcza BOŚ Banku ma ponoć ponownie powołać pana Kublika na stanowisko. Jak pan myśli, to będzie dobry ruch? Powinno tak być?
Oczywiście, to znaczy jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby zostały wyjaśnione te sprawy, które pan prezes Kublik miał Radzie Nadzorczej przedstawić.
No, ale to znowu pani Henik-Kloska, tak?
No ale to nie chodzi, wie pani, o personalia. Tutaj chodzi o sprawy. Tutaj chodzi o wyjaśnienie pewnych procesów, które tam były. Tam, zdaje się, zidentyfikowano członków zarządu, którzy...
Nieprawidłowości przy wydatkowaniu, tak, kart.
Tak, którzy nadużywali swojej pozycji w firmie. Mam nadzieję, że to po prostu zostanie zaudytowane i wyświetlone dla dobra BOŚ Banku, dla dobra Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a przede wszystkim dla dobra rządu.
Zobaczymy, jak to będzie. Zakładamy ten scenariusz, panie ministrze, że jednak pan Kublik nie wraca na stanowisko, PSL głosuje przeciwko, pani minister jest odwołana. Co wtedy z koalicją
nie,
rządzącą?
To naprawdę są jakieś kasandryczne wizje. Ja rozumiem, że wam
ale dobrze
na tym,
jest
ten pohipotetyzować,
dobrze jest czasami przewidzieć albo pomyśleć.
Ja wolę rozmawiać o merytorycznych tematach. Ja wiem, że to
czyli pan jest
jakąś...
spokojny zupełnie o panią
ja
Paulinę Henik-Kloskę.
Jestem absolutnie, jestem niesłychanie spokojnym człowiekiem. Wytrzymuję nawet wywiady z panią Danutą Cholecką. Nawet z waszym redaktorem naczelnym wywiady wytrzymuję.
Nawet?
Spokój.
To
nawet,
chyba nawet tak, jest tak. Niepotrzebne zupełnie, bo przecież rozmowa jest zawsze rozmową.
Tak jest.
I potrzebne są argumenty. No to jeszcze bardzo ważny element, o którym mówi się też bardzo długo. Kryptowaluty i projekt Polski 2050. Dlaczego do tej pory leży w zamrażarce?
Bo pan minister Domański miał inny pomysł na to, to znaczy miał pomysł taki, żeby przedstawić raz jeszcze projekt rządowy. Te projekty niewiele się różnią, to znaczy nasz projekt, czyli projekt Polski 2050, to jest de facto projekt rządowy, tylko w taki sposób zmodyfikowany, żeby wyjść naprzeciw Pałacowi Prezydenckiemu. Bo pan prezydent Nawrocki wetując w zasadzie dwa razy, wetując tę ustawę, Uważam, że popełnił błąd, ale przy okazji popełnienia tego błędu uzasadnił też dość szczegółowo swoje stanowisko. No więc my usiedliśmy i wyrzuciliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego, te elementy, które budziły wątpliwości prezydenta, czyli tak zwaną nadregulację dotyczącą kantorów internetowych, aczkolwiek te przepisy są bardzo potrzebne, dlatego że sprawa kantoru Cinkciarz pokazuje, że ta materia nie jest uregulowana w prawie i szkoda, że nie jest uregulowana. Dobrze by było, ale faktem jest, że to są przepisy, których nie obejmuje tak zwane rozporządzenie Majka, czyli ta regulacja unijna, którą wdrażamy. Obniżyliśmy też opłaty ponoszone na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, o co wnioskowali w zasadzie wszystkie strony rozmowy. No i co jeszcze? I chyba zmniejszyliśmy nieco uprawnienie, żeby nie było takiej radykalnej sankcji w postaci wyłączania stron internetowych tych firm, które są podejrzane, które nie realizują rozporządzenia.
Ale ten argument, który się jeszcze, ten argument, który się pojawiał ze strony Kancelarii Prezydenta, to była ta dosyć wysoka opłata za nadzór, tak? Jeżeli chodzi o podmioty.
Ją.
Ona była na poziomie 0,5% przychodów, a teraz jak będzie wyglądać?
Proszę mnie nie pytać o szczegóły, ale obniżyliśmy tę wysoką opłatę za nadzór, bo widzieliśmy, że ona też jest właśnie elementem tego weta. No i teraz jest gra o to, czy chcemy te regulacje wprowadzić do polskiego prawa, czy nie, i czy chcemy to zrobić szybko, czy nie. Rzeczywiście ten projekt leży w zamrażarce, ma nadany numer druku. Ja jestem głęboko przekonany, że te regulacje powinny zostać uchwalone jak najszybciej, dlatego że tysiące Polek i Polaków inwestują w kryptoaktywa, a sprawa Zonda Krypto pokazuje, jak bardzo ryzykowne to są inwestycje. I one nie są w żaden sposób kontrolowane ani nadzorowane przez państwo. Państwo po prostu nie ma dziś instrumentów prawnych, żeby się tymi ludźmi zaopiekować.
Ale chyba pogodził się już pan z tym, że większość giełd czy firm, które zajmują się kryptowalutami, które dzisiaj działają, w Polsce już działać nie będą, ponieważ posiadanie takiej licencji, a przede wszystkim cała procedura i dostanie tej licencji, to jest kilka do kilkunastu miesięcy, prawda?
To prawda, ale funkcjonujemy na wspólnym rynku europejskim i z punktu widzenia użytkownika takich firm, czy klienta takich firm, nie ma znaczenia, na jakim prawie one działają.
Ale znaczenie ma, kto dokonuje nadzoru, no bo wtedy Polacy nie mają nadzoru.
Nie, mają. To znaczy ten wspólny rynek europejski polega również na tym, że Polska Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo zadawać pytania, miałaby prawo, kiedy wdrożymy właśnie te uregulowania, miałaby prawo zadawać pytania o sposób działania giełd, które nie działają na prawie polskim, a są zarejestrowane w Unii Europejskiej. Dzisiaj takiego prawa nie ma, a gdybyśmy wdrożyli te przepisy, to takie prawo by dostała.
Ale pytać zawsze można. Przecież Komisja Nadzoru Finansowego, panie pośle, od roku 2018 informowała o tym, że są nieprawidłowości, jeżeli chodzi o Zonda Krypto, wcześniej BitBay. I sprawa została umorzona 2 lata temu przez prokuraturę bodajże Adama Bodnara wtedy. Nie dopatrzyli się jakichś nieprawidłowości, mimo że KNF o tym informował. Można było w pewien sposób ocalić klientów właśnie poprzez nieumarzanie sprawy, a postawienie zarzutów, b wykreślenie Zondy Krypto z rejestru działalności walut wirtualnych. Też tego nie zrobiono.
Pewnie tak, ale za to odpowiada prokuratura i proszę mnie z tego nie egzaminować. Ja tylko mówię, jakie uprawnienia dostaje KNF.
No ale może pytać, na pewno procedura jest wolniejsza. To są pytania, jednak odpowiedzi. Nie ma bezpośredniego nadzoru. No do tego doprowadziliście państwo też, bo przecież ustawa była bardzo późno złożona. Wiedzieliście, że termin to jest 1 lipca 26, tak? Że wtedy musi wejść to rozporządzenie. A kiedy była ustawa złożona?
Skoro mam do czynienia z tak detalicznymi pytaniami, to niech pani jeszcze, bardzo proszę, pani redaktor, poinformuje nasze słuchaczki i słuchaczy, kiedy zostało wydane rozporządzenie Majka, bo zaraz się okaże, że znowu możemy się podzielić tą odpowiedzialnością z poprzednią władzą, bo i oni mieli czas na wdrożenie tego rozporządzenia i my pewnie mieliśmy czas na jego wdrożenie. My przynajmniej podjęliśmy próbę. 2 razy ta ustawa stała na Sejmie i 2 razy została uchwalona, po czym zawetowana przez pana prezydenta.
No to już mówimy. Jeżeli jesteśmy precyzyjni, rozporządzenie obowiązuje od 30 czerwca 2024 roku.
No,
główne etapy. Rozporządzenie weszło w życie w dwóch głównych etapach. Przepisy dotyczące stablecoinów weszły 30 czerwca, a jeżeli chodzi o dwóch innych dostawców kryptowalut, 30 grudnia 2024 roku.
Tak, tylko jeszcze sprecyzujmy, kiedy zostało uchwalone, kiedy zostało wydane, bo to jest jak gdyby kluczowe w tej sprawie.
Tego nie wiem. Wiem, kiedy zostało, wiem, kiedy rozporządzenie zaczęło być stosowane, tak?
Tak, no ono obowiązuje w Polsce bezpośrednio i problemem, z którym sobie nie radzimy dzisiaj, jest to, że nie ma wskazanych instytucji nadzorczych, a żeby wskazać te instytucje nadzorcze, to musimy
jesteśmy
ustawę.
Precyzyjni. W dzienniku Unii Europejskiej, dzienniku urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane 9 czerwca 2023 roku, 3 miesiące przed wyborami, panie pośle.
No, proszę bardzo, to znaczy, że wtedy...
Że państwo mieli prawie 3 lata na ten czas, a poprzedni rząd 3 miesiące.
No ale chwileczkę, no to myśmy 2 razy tę ustawę uchwalili. Ona 2 razy przeszła pełen proces legislacyjny, tylko została zawetowana przez prezydenta. No więc
nawet jeżeli zostałaby uchwalona w grudniu, większość podmiotów by tej licencji, jak pan dobrze wie, nie otrzymała, bo czas to jest od 4 do 12 miesięcy.
Ale nie jest istotą tego rozporządzenia to, żeby wydawać, oczywiście fajnie by było, gdyby te firmy rejestrowały się na polskim prawie, ale to jest jakby tylko
jedna... No i tu płaciły podatki przede wszystkim, panie pośle.
Ale to jest tylko jedna sfera. Druga sfera, dużo ważniejsza dla mnie, to jest dobro klientów i klientek takich firm. I tutaj nie ma narzędzi prawnych, które pozwalałyby KNF-owi na przykład zadawać pytania, czy sprawdzać, co się dzieje z tak zwanymi gorącymi portfelami. Tutaj nie ma reguł tak zwanego AML-a, czyli anti-money laundering, tak? Czyli przepisów związanych z...
Jest to w kodeksie karnym, tak. No też.
No, ale w kodeksie karnym to jest jako przestępstwo, a tutaj jest kwestia bezpieczeństwa procedur. Tak jak trzyma pani pieniądze na rachunku bankowym, to może pani spać spokojnie, bo one nie wyparują
zresztą
z tego
zondy
rachunku.
Krypto i tak to by nie obowiązywało, bo oni tej licencji nie mieli i mieć na pewno by nie mieli, bo tak, do lipca działali na starej licencji, tak.
Ale to znowu się na chwilkę zatrzymajmy. Gdyby ta ustawa obowiązywała, to KNF miałby na przykład prawo wymagać od firm działających wobec polskich klientów, żeby rozdzielały środki klientów od środków, którymi obracają. To jest jedna z głównych zasad w systemie bankowym.
Ale zonda krypto nie posiadała licencji Mika, o której rozmawiamy w ogóle i by jej nie dostała. Wszystko na to wskazuje, prawda?
W Polsce, no miała estońską.
Nie miała estońskiej licencji. Nie miała estońskiej licencji Mika przecież.
Działała na jakimś tam zezwoleniu tymczasowym.
VASP. No, VASP to jest takie coś jak u nas rejestr działalności walut wirtualnych, o którym mówiła, więc KNF
no i właśnie dlatego tak brzemienne w skutki błędem było zawetowanie obu tych ustaw.
No nie, bo one by nie miały w ogóle wpływu na zondę krypto.
Okej, zdania są podzielone.
No nie, panie ministrze, jaki wpływ miałaby ustawa na zondę krypto, jeżeli ta firma działała bez licencji?
Ustawa została uchwalona we wrześniu chyba, czy ta pierwsza, którą zawetował pan prezydent Nawrocki. To była końcówka ubiegłego roku.
Listopad, grudzień.
Gdyby w końcu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego zyskała uprawnienia wobec giełd kryptowalut działających w Polsce, bo dzisiaj takich uprawnień nie ma, to już wtedy mogłaby zacząć działania nadzorcze wynikające z tego właśnie rozporządzenia.
No nie, bo zonda krypto nie miała licencji, która jest związana z tym rozporządzeniem, panie ministrze.
To nie ma znaczenia. Jeżeli mamy
ma
na przykład...
znaczenie gigantyczne, bo do 1 lipca działałaby na starej licencji niezwiązanej
pani
z rozporządzeniem.
Czy posiada pani konto albo kartę Revolut?
Nie, chyba nie.
No więc każdy, to jest dość popularny instrument finansowy wśród Polaków. Każdy, kto posiada kartę albo konto Revolut dla swoich operacji gotówkowych poza polską walutą, czyli w innej walucie niż złoty, używa konta na Litwie. Czy polski KNF ma uprawnienia nadzorcze wobec konta, które jest kontem litewskim?
Ale pan myli porządki, bo mówimy o systemie bankowym, nie mówimy o... Rozporządzenie weszłoby w życie 1 lipca. Panie pośle.
Ja tylko mówię, że rozporządzenie unijne
obowiązywałoby od 1 lipca.
Kopiuje pewne pewne zasady tego porządku bankowego do obrotu kryptowalutami. Ono po to zostało w ogóle uchwalone w Parlamencie
Do podmiotów, które otrzymały licencję na podstawie tego rozporządzenia, panie ministrze. A Zonda Krypto takiej licencji nie otrzymała.
Jak mówię, zdania są podzielone.
Nie, zdania nie są podzielone, tylko żeby na firma podlegała pod rozporządzenie, musi utrzymywać licencję. I państwo wprowadzają w błąd opinię publiczną, mówiąc, że weto prezydenta miałoby wpływ na zondę krypto.
Co do jednego mogę się z panią zgodzić. Nie sądzę, żeby obowiązywanie tej ustawy zapobiegło tej sytuacji, która stała się udziałem zonda krypto, bo myślę, że do tej sytuacji i tak by doszło. Nie zmienia to faktu, że zonda krypto nie jest jedyną giełdą kryptowalut.
Nie jest to jedyna firma. Takich firm, które działają bez licencji, którą ma wyznaczać rozporządzenie, jest w Polsce około 1900. I zonda była jednym z takich podmiotów, więc tych podmiotów jest bardzo wiele. Panie pośle, pan jedzie, my musimy jechać dalej z programem. Że jest pan w trasie, więc tak pan Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji, bardzo serdecznie dziękuję i dobrej drogi.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego.